powstaje błędne koło, z którego nieczęsto, tylko nielicznym narodom i tylko okresowo, przeważnie przypadkowo udawało się wyjść. Skład antygenowy tkanki łącznej uwzględniający w ogóle zachorowanie na chorobę reumatyczną jest skutkiem określonego składu diety. Przyczynowe zapobieganie i leczenie chorobie reumatycznej polega zatem na radykalnej zmianie odżywiania, która spowoduje zmianę składu antygenów tkanki łącznej tak, aby stał się on odmienny od składu antygenowego toksyny paciorkowcowej. Teoria o wirusowym tle stwardnienia rozsianego budzi poważne zastrzeżenia. Przeczą jej dane epidemiologiczne. Stwardnienie rozsiane jest chorobą występującą wśród ludzi zamieszkujących strefę klimatu umiarkowanego, nie występuje w krajach o gorącym klimacie. Mieszkańcy Indii zamieszkujący w Anglii chorują na stwardnienie rozsiane rzadko, ale tym częściej, czym dłużej mieszkają w Anglii. Natomiast ich dzieci chorują równie często jak rdzenni mieszkańcy Wielkiej Brytanii. Hindusi zamieszkali w Anglii przez pewien okres, zachowują model żywienia wyniesiony z dawnej ojczyzny, ale stopniowo upodabniają się w odżywianiu do rdzennych mieszkańców, a ich dzieci odżywiają się podobnie jak dzieci autochtonów pochodzących z tych warstw społecznych biedniejszych, w których stwardnienie rozsiane występuje najczęściej. Stopniowe zmiany w odżywianiu powodują stopniowe zmiany w składu antygenowego pewnych struktur centralnego układu nerwowego tak, że pojawiają się warunki dla rozwoju choroby. Stąd przyczyną wyższą stwardnienia rozsianego jest określony nieprawidłowy skład antygenowy spowodowany określonym modelem żywienia występujący wyłącznie u ludzi określonym modelu żywienia. Wirus może być przyczyną sprawczą zachorowania na SM, ale tylko u tych ludzi, którzy żywią się w sposób umożliwiający zachorowanie. W takim organizmie choroba może rozwinąć się bez wirusa jako swoistego zapalnika, podobnie jak to spotykamy w chorobie Birgera, w gorszu postępującym i w większości pozostałych, a licznych chorobach z autoagresji. Podobnie mechanizm chorobowy może być przyczyną zachorowań na AIDS i unosicieli wirusa HIV. Pierwszy amerykański homoseksualista, który zaraził się od murzyna we Francji, w okresie kilku lat zaraził wirusem HIV USA około 1500 ludzi, prawie wyłącznie homoseksualistów. Wszystkie jego kontakty zostały dokładnie prześledzone i potwierdzone. Trudno sobie wyobrazić zboczeńca, który w okresie kilku lat utrzymywał kontakty seksualne z tak dużą ilością partnerów, a jednak tak było. Z punktu widzenia interesów gatunku ludzkiego, każdy homoseksualista jest osobnikiem dla gatunku nieprzydatnym. Nie tylko sam się nie rozmnaża, ale przeszkadza w rozmnażaniu innym. A społeczeństwo złożone z homoseksualistów wymarłoby w jednym pokoleniu. Skłonności homoseksualne mają swoją przyczynę, jak zresztą wszystko. Aczkolwiek współczesna nauka nie zna tej przyczyny i na razie nie może jej poznać. Nie wszyscy ludzie, którzy mają dostęp do narkotyków i dysponują środkami na ich zakup, stają się narkomanami. Przeciwnie, najczęściej narkomanami stają się ludzie z utrudnionym dostępem do narkotyków i z ograniczonymi środkami finansowymi. U narkomanów narkotyki powodują euforię, ale u innych ludzi mogą powodować dysforię, czyli wybitnie złe samopoczucie. Często u nich działają wybitnie uspokajająco, czyli w zależności od tego, jak człowiek się żywi, różnie działają na niego narkotyki. Współczesna nauka nie wie, jakie są przyczyny tak różnego oddziaływania narkotyków na różnych ludzi. Faktyczna przyczyna narkomanii czy alkoholizmu u ludzi nadal jest nieznana. Wirusem HIV najczęściej zarażają się narkomani, homoseksualiści i inni osobnicy, często zmieniający partnerów. Częsta zmiana partnerów jest również patologią i jak każda patologia ma swoje przyczyny biologiczne. Nie wszyscy zarażeni wirusem HIV chorują na AIDS. Ponadto wystąpienie zachorowania może nastąpić po różnie długim okresie czasu od zarażenia, czasem nie wystąpi nigdy. Każda choroba zakaźna ma dość ściśle określony okres wylegania choroby, w przypadku AIDS okres wylęgania choroby, okresu wylęgania choroby przewidzieć nie można. Ta różnica sugeruje, że nie wirus HIV jest główną przyczyną choroby, że istnieją inne, równie ważne czynniki u różnych ludzi, które są bardziej decydujące. Przed ponad 20 laty profesor Aleksiej Pokrowski, dyrektor Instytutu Żywienia Akademii Nauk Związku Radzieckiego, zauważył, że zwiększenie poziomu spożycia białka zwierzęcego u uczniów w internatach szkół moskiewskich spowodowało szereg korzystnych zmian u tych uczniów, w tym wyraźne zmniejszenie zachorowalności na infekcje bakteryjne, wirusowe, a ponadto znacznie poprawiło wyniki nauczania. Ukazują się doniesienia, że większe spożycie białka zwierzęcego u nosicieli wirusa HIV wpływa korzystnie na ich organizmy, zmniejsza ilość zachorowań na AIDS, opóźnia ujawnianie się choroby, łagodzi jej przebieg i przedłuża życie chorym. Jeśli niewielka korzystna zmiana diety u uczniów czy u nosicieli wirusa HIV powoduje wystąpienie zauważalnych, korzystnych efektów, to co będzie, jeśli ta zmiana będzie wielka? Jeśli nosiciele wirusa HIV wprowadzą optymalny rodzaj żywienia człowieka, czy uzyskane wówczas efekty nie okażą się na tyle korzystne, że spowodują nawet zniszczenie wirusa HIV, czy zablokują możliwość niszczenia układu odpornościowego organizmu przez radykalną zmianę jego struktury antygenowej?